O Panie Jezu, naprawdę w Ciebie wierzymy. Żarliwie Cię kochamy. Gorliwie Cię poszukujemy. I Panie, potrzebujemy Cię desperacko. W oddzieleniu od Ciebie jesteśmy niczym. Nie mamy nic. I nic nie możemy zrobić. A więc przez Twoją przyciągającą miłość zwracamy do Ciebie nasze serce i otwieramy każdą część naszej wewnętrznej istoty na Ciebie, aby przyjąć więcej z Ciebie poprzez Twoje boskie udzielanie się. Panie, chwalimy Cię za Twoje chwalebne zwycięstwo nad Twoim wrogiem. On jest zmiażdżony pod naszymi stopami w tej chwili i ogłaszamy, że Ty jesteś Panem nieba i ziemi. I radujemy się, że jesteś także zamieszkującym, życiodajnym duchem, wbudowującym samego siebie w naszą istotę, powielającym samego siebie w nas, aby doprowadzić do pojawienia się zbiorowego Chrystusa, jednego nowego człowieka. Panie, prosimy Cię, pneumatycznego Chrystusa, Emanuela, który jest z nami przez wszystkie nasze dni. Bądź z nami teraz. Tak jak byłeś z tymi dwoma na drodze do Emaus. Panie, otwórz przed nami Pismo. Otwieramy, Panie, nasz umysł, aby zrozumieć Pismo. A zwłaszcza otwórz nasze oczy naszego serca, abyśmy ujrzeli Ciebie. Obyśmy ujrzeli Ciebie jak nigdy przedtem. I aby pragnienie Twojego serca było powiększone, było powielone, było pomnożone. Umieść to pragnienie w naszym sercu. Chcemy zobaczyć Twoje rozprzestrzenianie się na całym kontynencie afrykańskim. Pragniemy ujrzeć tysiące ludzi odrodzonych, zwracających się do pierworodnego Syna, stających się synami w Nim. Panie, błogosław to rozprzestrzenianie się na całej ziemi. Panie, przedstawiamy Ci to szkolenie, temat, który pochodzi z tronu Bożego. Oświeć nas. Jesteśmy tu przez Twoje miłosierdzie, ubocy w duchu. Puszczamy wszystko, co w przeszłości. Prosimy, abyś przyciął knot. Wybaw nas ze wszelkiej starości. Przychodzimy do Ciebie w prostocie, aby szukać Cię czystym sercem. Panie, droga jest otwarta dla Ciebie. Wypowiedz cokolwiek chcesz. Wypowiedz słowo w każdego z nas, abyśmy mogli Cię chwalić, oddawać Ci chwałę, wywyższać Cię, powiększać Cię. Chwała Ci, Panie Jezu. Czy to nie wspaniałe, że jesteśmy tutaj wszyscy? Pan zebrał nas wszystkich w Addis Abebie, abyśmy mieli tutaj szkolenie dla starszych. I chciałbym poświęcić trochę czasu, aby przedstawić ogólny temat, a później przejdziemy do pierwszego planu. Najpierw przeczytam cały ten temat i później spojrzymy na szczegóły. Rozprzestrzeniać zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. Posługujemy się słowem rozprzestrzeniać, mając na myśli powielenie. Tak więc rozprzestrzeniać Chrystusa to nie tylko rozprzestrzeniać prawdę dotyczącą Jego, ale tak naprawdę to powielać Go, tak jak mąż i żona rozprzestrzeniają się poprzez zradzanie dzieci. które są takie same w życiu i naturze. Rozprzestrzeniamy Chrystusa zgodnie z Bożą ekonomią w ten sposób, że powielamy Go. Przez to mamy na myśli, że kiedy ktoś reaguje, odpowiada na słowo Ewangelii i zostaje w niego wszczepiona wiara przez uświęcającego Ducha, i ta osoba wierzy swoim sercem, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i wyznaje swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem, życiodajny Duch wchodzi w ducha, ludzkiego ducha tej osoby, aby ją odrodzić, aby wszczepić w nią życie i naturę Boga i uczynić tę osobę Bożym dzieckiem i bratem Chrystusa. To właśnie oznacza rozprzestrzeniać. To Chrystus, który się powiększa w tym sensie, że mimo, że ma On pierwszeństwo wśród nas, jako jednorodzony Syn, jako pierworodny Syn, jak zobaczymy, w dniu swojego zmartwychwstania mówił o swoich braciach. W Ewangelii Jana 12:24 wskazał na powielenie, rozmnożenie, mówiąc o sobie samym jako o ziarnku pszenicy. Ziarnku, które nie usiłowało wybawić samego siebie i pozostać samo, ale ziarnku, które wpadło w ziemię i umarło, aby zrodzić wiele ziaren. Tak więc mam ten przywilej, że mogę patrzeć na przynajmniej 1200 powieleń pierworodnego Syna Bożego. Są dwa wersety w Dziejach Apostolskich, 5:14 i 11:25, jeśli dobrze pamiętam, które mówią o dużej liczbie ludzi, którzy byli dodani do Pana. Polecam te wersety dla waszego modlitewnego czytania. Czyż to nie uderzające wyrażenie? Znaczna liczba ludzi, mężczyzn i kobiet, zostają dodani do Pana. Tak, na zewnątrz zostają dodani do Kościoła, ale to, że są dodani do Pana, oznacza, że ekonomicznie, nie w sensie bóstwa, ale w aspekcie ekonomicznym, Chrystus zostaje powiększony, zwiększony. I rozprzestrzeniamy Chrystusa. Rozprzestrzeniamy osobę. Nasza Ewangelia to osoba. Życie w nas to osoba. Słowo, które ogłaszamy, to osoba. Kościół, w którym jesteśmy, to zbiorowy wyraz osoby. Wszystko wiąże się z osobą. Wszystko skupia się na wspaniałej, przyjemnej, zadziwiającej, drogocennej osobie. Wszyscy w Niego wierzymy, wszyscy Go kochamy. To jest nasz Pan, wszechzawierający Chrystus. Nie jesteśmy częścią jakiegoś ruchu usiłującym zbawić duszę, aby nie zginęły, mimo że tego nie lekceważymy. Ale nie jest to tym, co podkreśla Księga Dziejów Apostolskich. Ogłaszamy Ewangelię dotyczącą osoby, aby inni mogli zwrócić się do tej osoby, uwierzyć w nią, przyjąć ją, być ochrzczeni w nią, poświęcić się tej osobie i pozwolić jej przepoić, przesycić całą ich istotę i uczynić mu sobie dom w ich sercach. A więc poselstwo po poselstwie skoncentrujemy się, skupimy się na tej osobie. Jest on zmartwychwstałym, wszechzawiającym Chrystusem, który wstąpił do nieba. I wszystkie te trzy aspekty emfatycznie objawia Księga Dziejów Apostolskich. W bardzo prawdziwym sensie zmartwychwstanie jest kluczem do Księgi Dziejów Apostolskich. W rozdziale czwartym powiedziane jest na przykład, że z wielką mocą apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I oczywiście byli oni naocznymi świadkami wzbudzenia Pana. W relacji Łukasza na końcu rozdziału 24 Pan błogosławił ich. I podczas gdy unosił się do góry, błogosławił ich. Tak więc była tam taka wyraźna, jasna wizja, że ten Jezus, który ich szkolił, który za nich umarł, który zmartwychwstał, który ukazywał się raz po raz przez 40 dni, wstępował do nieba, do najwyższego miejsca we wszechświecie. I Piotr mógł zaświadczyć, że został on uczyniony Panem i Chrystusem. A więc ze zmartwychwstaniem wiąże się moc i życie. Z niebowstąpieniem wiąże się władza, rządy i zarządzanie. Stosunkowo łatwe, jeśli po prostu przeszukamy naszą pamięć, jeśli chodzi o Dzieje Apostolskie, aby uświadomić sobie, że księga ta mówi o zmartwychwstałym i wyniesionym na niebiosa Chrystusie. Ale jeśli przeczytamy bardzo uważnie, ujrzymy aspekt po aspekcie tego wszechzawierającego Chrystusa. Moi bracia, ten Chrystus, który zostaje powielony poprzez nas, zależy od tego, czym ten Chrystus w rzeczywistości jest dla nas. Jeśli jest tylko Twoim Zbawicielem, wtedy możesz rozprzestrzeniać Go tylko jako Zbawiciela i pomóc innym być zbawionymi. Ale jeśli znasz Go jako zmartwychwstanie i moc Jego zmartwychwstania, jeśli poznajesz Go w Jego niebiańskiej posłudze, z Jego najwyższą władzą, zdając sobie sprawę, że On stanowi centrum Bożego zarządzania w Jego rządach we wszechświecie, wówczas będziecie Go ogłaszać i rozprzestrzeniać takiego właśnie Chrystusa. I to wywrze spory wpływ na tych, którzy będą przyprowadzani do Niego poprzez Ciebie. Ale jeśli uświadomisz sobie i będziesz Go poznawać i doświadczać i radować się tym wszechzawierającym Chrystusem, wówczas samorzutnie to będzie właśnie ten Chrystus, który będzie powielony poprzez Ciebie. Zobaczymy na późniejszym poselstwie, że Pan wyraźnie powiedział apostołom, że będą świadkami, świadczącymi o osobie, którą prawdziwie znają, doświadczają i którą się radują. Zobaczymy, że Pan ukazał się Szawłowi z Tarsu w tym celu, aby uczynić go sługą i świadkiem. Pana sposobem nie jest mieć obdarowanych, elokwentnych, posiadających dużą wiedzę, głosicieli, którzy wygłaszają poselstwa, nauczają Pisma. Pańskie pragnienie i Jego sposób to wzbudzić wielu świadków, którzy mogą wypowiadać nie tylko to, w co wierzą, albo mówić o tym, w którego uwierzyli. Mogą mówić o Chrystusie, którego znają i doświadczają. Krótko odniosę się do niedawnego doświadczenia. Miało miejsce zgromadzenie studentów w rejonie Bostonu. Mieliśmy wspaniałe spotkanie na miasteczku Harvarda w piątek wieczorem w zeszłym miesiącu. Miałem przywilej podzielić się czymś z nimi, a tematem tego spotkania było poznawać Boga. I powiedziałem im, nie jestem tu po to, aby jedynie mówić o Bogu, w którego wierzę. Jestem tu, aby powiedzieć wam o Bogu, którego znam. I ktoś później powiedział mi, i to nie przesada, przez 40 minut można było słyszeć, była całkowita cisza w tym miejscu spotkania. Reakcja tych studentów była przyjemna do oglądania. Pan pragnie mieć świadków, którzy prawdziwie znają osobę, o której świadczą. Ale w tym rozprzestrzenianiu jest pewien cel. I rozumiem, jeśli ostatnia część tego tematu ogólnego brzmi troszeczkę tajemniczo. Rozprzestrzeniamy zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. Jako. Gdybyśmy użyli słowa dla, nie byłoby to błędne, ale w pewnym sensie oddzieliłoby to Królestwo Boże od osoby Chrystusa. Tak naprawdę, jak zobaczymy później, Królestwo Boże w sensie wewnętrznym to sam Chrystus zasiany w naszą istotę poprzez Słowo jako nasienie życia, aby wzrastać w nas, aby doprowadzić do pojawienia się w nas sfery, nad którą On włada, sam włada jako życie. W Ewangelii Łukasza 17 poproszono Pana o znaki czy wskazówki tego, że nadchodzi Królestwo. On powiedział, że Królestwo nie przychodzi w sposób dostrzegalny, który można zaobserwować. Królestwo Boże jest wśród was. Mówiąc to, odsłonił fakt, że On sam, Jezus Nazarejczyk, wcielony Bóg, Syn Człowieka, jest Królestwem. Rozprzestrzeniamy Chrystusa jako rozwój Chrystusa, jako Królestwo Boże. I to jest właśnie w tej chwili w moim sercu, podczas gdy tu z wami jestem. Być może jest to odzwierciedlenie tego, co jest także w Pana sercu. Pragniemy, jako ci, którzy są wypełnieni istotowym duchem i umocnieni ekonomicznym duchem, rozpowszechniać tego zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa na całej ziemi jako rozwój Królestwa Bożego, aby najszybciej jak to możliwe nasz Pan Jezus powrócił i ujawnił Królestwo Boże w chwale na całej ziemi. Ale musi On mieć rzeczywistość Królestwa, zanim nastąpi ujawnienie się tego Królestwa. Temat poselstwa pierwszego brzmi następująco. Rozprzestrzeniać zmartwychwstałego Chrystusa jako pierworodnego Syna zgodnie z obietnicą daną Ojcom. Bardzo prawdopodobne, że wśród nas wszystkich, którzy się tu zebraliśmy dzisiaj rano, są różne stopnie duchowego zrozumienia, jeśli chodzi o to wyrażenie pierworodny syn. I w żaden sposób nie chcę umniejszać czy minimalizować poznania czy zrozumienia, które do tego momentu macie. Ale dziś rano zobaczycie coś i usłyszycie coś, czego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście na temat pierworodnego syna. Poselstwo to oparte jest na 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. I czuję, że powinienem dać przynajmniej jakiś krótkie podsumowanie tego, co tutaj mamy. Paweł znajduje się teraz w mieście w Antiochii, aktywnie rozprzestrzeniając zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa. I wygłasza bardzo szczególne poselstwo. I na tym poselstwie mówi: ogłaszamy Ewangelię obiecaną naszym Ojcom, obiecaną Ojcom. I ta obietnica, o której mówi Paweł, to było słowo, które wypowiedział prorok wobec króla Dawida w drugiej księdze Samuela w rozdziale 7, w wersetach 12-14. Dawid miał pragnienie, aby zbudować Bogu dom. Na początku prorok powiedział: proszę bardzo, zrób to. Ale Bóg zainterweniował, wkroczył i powiedział do Dawida poprzez proroka: nie zbudujesz mi domu, ale wyjdzie z ciebie nasienie. On zbuduje mi dom. I ustanowię jego królestwo. I będzie on moim synem. Historycznie rzecz ujmując, dosłownie, odnosi się to do Salomona, do syna Dawida, który zbudował Boży dom, świątynię i ustanowił królestwo. Od strony typologii, syn, nasienie, odnosi się do pierworodnego syna. I jest tu proroctwo, które sięga poza narodziny Salomona. Proroctwo, które zostaje wypełnione w Nowym Testamencie. Ponieważ Pan przyszedł jako syn Dawida, jako nasienie Dawida, za sprawą wcielenia. Bóg stał się człowiekiem, z ludzkiej strony był nasieniem Dawida. Jest teraz Bogiem człowiekiem, posiadającym zarówno człowieczeństwo, jak i boskość. Następnie w zmartwychwstaniu, dopełniwszy odkupienia i uwolniwszy boskie życie, ten syn Dawida, Pan Jezus, został mianowany Synem Boga w swoim człowieczeństwie, jak również w swojej boskości. Plan i podpunkty to wyjaśnią. Także wszystkie punkty rzymskie to wersety z Pisma Świętego. z nasienia tego człowieka, to Dawid, Bóg zgodnie z obietnicą, przyprowadził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa. I my zwiastujemy wam Ewangelię o obietnicy danej Ojcom. Ewangelia Pawła była obietnicą daną Dawidowi, że jego nasienie będzie zwane Bożym Synem. To już zostało wypełnione. I ten Syn jest jednorodzonym Synem, który poprzez wcielenie stał się Synem Człowieka, a teraz w zmartwychwstaniu z boskością, jak również z człowieczeństwem, staje się Synem Bożym w innym sensie, w drugim sensie. Jest pierworodnym Synem. Jego człowieczeństwo jest wyniesione do boskości. Wniesione w boskość. W liście do Rzymian 8:3 Paweł mówi, że Bóg posłał swojego Syna w podobieństwie ciała grzechu. Oto Bóg, który staje się człowiekiem. W liście do Rzymian 1:3-4 mamy nasienie Dawida w odniesieniu do Pana Jezusa, które zostaje mianowane Synem Boga. Oto człowiek, który staje się Bogiem. I to wypełnia obietnicę daną Ojcom. Tak więc Ewangelia, głoszenie Ewangelii Pawła w Dziejach Apostolskich 13 jest skupione na pierworodnym Synu z bardzo szczególnego powodu. I tu właśnie spoglądam ku Panu, aby zaświeciło światło bardzo jasno, aby zaświeciło ono w nas. Abyśmy mieli wizję na temat pierworodnego Syna, świadomość na temat pierworodnego Syna i brzemię, aby rozprzestrzeniać Chrystusa jako pierworodnego Syna. Ponieważ pragnienie w sercu Ojca to wytworzyć miliony synów, którzy będą upodobnieni do obrazu Jego pierworodnego Syna. I gdziekolwiek jesteśmy na tym Itero, gdziekolwiek jesteśmy, mówimy, Pan mówi do całego odzyskiwania. Ale mówi także w szczególności do tej części ziemi, w której się spotykamy. I wiele jest w Pańskim sercu, jeśli chodzi o kontynent afrykański. 54-55 krajów. On pragnie złotych świeczników świecących w każdym kraju. Będzie wspaniały przepływ strumienia boskiego życia do samej Afryki. Zobaczymy tak wiele Afrykańczyków w różnym wieku, dodawanych do Pana. To po prostu się aż ze mnie wylewa. Jesteśmy tu właśnie po to na całej ziemi. Mamy teraz podpunkty, które pomogą nam uzyskać dalsze spojrzenie. A, nasienie Dawida, wspomniane w drugiej księdze Samuela 7:12, to w rzeczywistości Chrystus, pierworodny Syn Boży, który posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo i którego przedstawia w formie typu Salomo. Słowa dotyczące nasienia w drugiej księdze Samuela 7:12 i syna w wersecie 14 wskazują na to, że nasienie Dawida stanie się Synem Bożym. Czyli ludzkie nasienie stanie się boskim Synem. Pamiętacie w Ewangelii Mateusza, kiedy religianci wypytują go raz po raz i z mądrością Bożą on podporządkowuje ich wszystkich sobie i ucisza ich. Mówi, teraz ja was o coś zapytam. Co myślicie o Chrystusie? Czyim jest Synem? Mówią, jest synem Dawida. Tak, dlaczego zatem Dawid nazywa go Panem? To jest odniesienie do tego, o czym tutaj mówimy. Dawid nazwał własnego syna Panem, ponieważ nasienie Dawida to Pan. To człowiek, ludzkie nasienie, które staje się boskim synem. I ponieważ to stało się z Nim, droga jest otwarta do nieograniczonej liczby ludzkich istot, aby przyjęli pierworodnego Syna, aby zostali dodani do Pana jako kolejni Synowie Boży. Odpowiada to, punkt pierwszy, odpowiada to słowom Pawła w liście do Rzymian 1:3-4 o Chrystusie jako nasieniu Dawida, mianowanym Synem Bożym w Jego człowieczeństwie w zmartwychwstaniu. Powyższe wersety wyraźnie objawiają, że nasienie człowieka, czyli Syna Człowieka, może stać się Synem Bożym. Wyprzedzam troszeczkę, idę do przodu, ale wszyscy jesteśmy, pochodzimy od ludzkiej istoty i możliwe jest, abyśmy stali się synami Bożymi. Panie, wyprodukuj tysiące synów Bożych w Afryce. Zrób to dla swojej chwały. Ponieważ to przydarzyło się, stało się z Chrystusem, który stał się pierworodnym synem. On stał się prototypem ze względu na powielenie, aby mógł zostać powielony. Te wersety wyraźnie objawiają, że nasienie człowieka, to znaczy syn człowieka, może stać się Synem Bożym. To jest bardzo świeże spojrzenie na wcielenie. Stał się prawdziwą ludzką istotą. Jeśli przestudiujecie przypisy w przekładzie odzyskiwania w Ewangelii Mateusza 1, zobaczycie znaczenie małżeństwa Marii i Józefa i jak rodowód Jezusa, w jaki sposób znajdują się oni w rodowodzie Jezusa, w jaki sposób nasz Pan narodził się, aby być nasieniem Dawida, synem Dawida. B. Nasieniem tym był Jezus, Bóg człowiek, który był Synem Bożym z racji jedynie swej boskości. Dzięki zmartwychwstaniu, jako ludzkie nasienie, stał się również Synem Bożym w swym człowieczeństwie. Myślę, że nie idę za daleko, jeśli powiem, że nauczanie, nauka apostołów na temat Chrystusa jako pierworodnego Syna Bożego którą otworzyła przed nami posługa wieku, wychodząca od sługi wieku, jest taką bardzo wyraźną, rozdzielającą linią pomiędzy prawdą prezentowaną w pańskim odzyskiwaniu, a tradycyjną, chrześcijańską, systematyczną teologią. Aby sprowokować w pewnym sensie teologów, ze względu na to, w tym czasopiśmie Affirmation and Critique, miałem poczucie, aby napisać artykuł o tytule Jedyny jednorodzony syn i jego bracia. To samo w sobie jest sprzecznością, bo jeśli jest jednorodzony, oznacza to, że nie ma rodzeństwa. Jeśli masz braci, oznacza to, że nie jesteś jednorodzony. Krótkie słowo na ten temat. Wiemy z Ewangelii Jana 1:18 i 3:16, że Chrystus jest jednorodzonym Synem. W wiecznym bóstwie jest jednorodzonym Synem. I to nie może się zmienić. Ale ten, który jest Bogiem, jako Słowo, które stało się ciałem, jednorodzony Syn, mówi teraz do Marii w Ewangelii Jana 20 i mówi: idź, powiedz moim braciom. Mówi zatem o swoich braciach. Skąd więc ci bracia się wzięli? Aby się tego dowiedzieć, potrzebujemy pierwszego listu Piotra 1:3. Wszyscy zostaliśmy odrodzeni w zmartwychwstaniu Chrystusa. Zobaczymy zatem w drugim punkcie, że zmartwychwstanie Chrystusa było Jego narodzinami jako pierworodnego Syna i było naszym odrodzeniem jako Jego braci. Ale potrzebujemy listów Pawła, aby w pełni rozwinąć tę prawdę. Ale ta dwojaka prawda na temat Syna jest taka, że w wiecznym bóstwie On pozostaje jednorodzonym Synem. W Bożej ekonomii stał się pierworodnym Synem pośród wielu braci. I kiedy jesteśmy wszyscy razem, nieopisane miliony nas w nowym niebie i w nowej ziemi, wszyscy, będziemy otoczonymi chwałą synami. Pierworodny Syn będzie pośród nas i będzie miał pierwszeństwo. Ale On i tylko On będzie jednorodzonym Synem. Teraz przechodzimy do punktu rzymskiego drugiego. Paweł cytuje tutaj ten werset. Bóg całkowicie wypełni te obietnice dla nas, ich dzieci, wzbudzając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem. Ja cię tego dnia zrodziłem. Musimy teraz zobaczyć połączenie między, jak wiąże się obietnica dana w drugiej księdze Samuela 7 ze zmartwychwstaniem Jezusa i wypełnieniem tej obietnicy. Aby ująć to zwięźle, kiedy Bóg wzbudził Pana Jezusa, wypełnił obietnicę daną Dawidowi, że jego nasienie będzie Bożym Synem. A w wersetach 32 i 33 widzimy, że Chrystus, pierworodny Boży, był obiecany Ojcom i że Bóg wypełnił tę obietnicę, wzbudzając Jezusa. Zmartwychwstanie było dla człowieka Jezusa narodzeniem. Bóg zrodził go w zmartwychwstaniu, aby był on pierworodnym Synem Bożym pośród wielu braci. Chrystus był jednorodzonym Synem od wieczności. Po Jego wcieleniu, dzięki zmartwychwstaniu, Bóg zrodził Go w Jego człowieczeństwie, żeby był pierworodnym Synem Bożym. List do Hebrajczyków 1:6 to bardzo ważny tekst. Odnosi się to do Pańskiego przyjścia. Paweł mówi, kiedy sprowadzi ponownie pierworodnego na świat. Kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy za sprawą wcielenia, przyszedł jako jednorodzony Syn, aby urodzić się jako Bóg człowiek. I przyszedł jako jedyny Syn. Przyszedł sam. Ale kiedy powróci, czyż nie tęsknicie za tym, żeby powrócił? Tęsknimy. On nie przyjdzie wtedy sam. Przyjdzie jako pierworodny, ponieważ przyjdzie ze zwycięzcami, jako swoimi wieloma synami. I aby pójść jeden krok dalej, jeśli połączymy to z Księgą Zachariasza, z rozdziałem 12, przeczytamy tam o proroctwie, że kiedy pozostali Izraelici, czy też Żydzi, będą w wielkiej potrzebie, będą zdesperowani, będą mieli być unicestwieni i będą się modlić modlitwą, którą mamy w Starym Testamencie. Panie, rozedrzyj niebiosa i przyjdź. On powróci. Spojrzą na Niego, Tego, którego przebodli. i zdadzą sobie sprawę, że jest On pierworodnym. Że jest jednorodzony i będą ubolewać nad Nim jako nad pierworodnym. Kiedy ta resztka Żydów zostanie zbawiona, spotkają się z tą jedną osobą, która jest z tą jedyną osobą, która jest jednorodzonym synem i pierworodnym jednocześnie. Czy nie chcecie być jednym z tych towarzyszy pierworodnego syna, kiedy powróci na ziemię? C. Paweł mógł ujrzeć Pańskie zmartwychwstanie w Psalmie 2,7. Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Pan otrzymał bezpośrednie objawienie od Pana. Pan mu powiedział, zaświadczysz o mnie? O tym, co zobaczyłeś na mój temat? I zaświadczysz o tym wszystkim, w czym mnie zobaczyłeś. A więc Pan otworzył przed nim Psalm 2,7. Kto wie, może był wtedy ślepy. Nie jadł, nie pił, ale tylko modlił się. I Pan pokazał mu, jestem synem. Słowo dzisiaj to dzień mojego zmartwychwstania. Moje zmartwychwstanie to zrodzenie mnie przez Ojca. A więc musimy zobaczyć to, co zobaczył Paweł. Jeden mówi, Paweł odniósł słowo dzisiaj do dnia Pańskiego zmartwychwstania. To oznacza, że Chrystusowe zmartwychwstanie było Jego narodzinami jako pierworodnego Syna Bożego. Jezus, Syn Człowieczy, narodził się, żeby być Synem Bożym przez powstanie z martwych. Dlatego wzbudzenie Jezusa z martwych przez Boga było Bożym zrodzeniem Go, by stał się On Jego pierworodnym Synem. Zdaję sobie sprawę, że mamy różne usposobienia, nawet kiedy podchodzimy do Pisma i rozważamy posługę. Niektórzy są bardzo żarliwi, aby działać. Niektórzy mogą spędzić dzień i noc, podążając za prawdą. Inni bardzo są praktyczni. Ale musimy ćwiczyć naszego zespolonego ducha, aby wznieść się ponad nasze skłonności, naszego usposobienia i mieć bardzo żarliwe pragnienie, aby zostać przesyceni tą prawdą na temat pierworodnego Syna. Ponieważ to On jest tym, którego rozprzestrzeniamy. I to wyjdzie z takim jaśniejącym światłem, nie ze mnie, ale ze Słowa i od Pana. D. Dzięki wcieleniu Boży jednorodzony Syn przyoblógł człowieczeństwo i stał się Bogiem człowiekiem. Potem w zmartwychwstaniu ten Bóg człowiek narodził się z Boga, żeby być Jego pierworodnym. Przed wcieleniem Boży jednorodzony Syn nie miał ludzkiej natury, a jedynie boską naturę. W zmartwychwstaniu Boży jednorodzony Syn ma zarówno ludzką naturę, jak i boską. I zawarty jest tutaj najwyższy szczyt boskiego objawienia. W liście do Rzymian 8:3 Bóg posłał swojego Syna. To odpowiada Ewangelii Jana 3:15 i 16. To jednorodzony Syn został posłany w podobieństwie ciała grzechu. To Słowo, który jest Bogiem, który staje się ciałem. To Bóg, który staje się człowiekiem. On jest Synem Człowieka, Bogiem Człowiekiem. Ale ludzka część wciąż jest ludzka. Ale w swoim zmartwychwstaniu Jego człowieczeństwo zostało ubóstwione, zostało wyniesione do boskiego synostwa, aby stał się Synem Bożym, pierworodnym, zarówno z boskością, jak i człowieczeństwem. To ludzka istota, która staje się Bogiem. Chrześcijanie często zwracają się do Roman, do Rzymian 8:28, aby uzyskać pocieszenie. Wiemy, że wszystko działa ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy zostali powołani według Jego zamysłu. Ale jeśli ich zapytacie, czym jest Boży zamysł, być może nic nie powiedzą, zamilkną. W drugim liście do Tymoteusza 1:9 Paweł mówi, Bóg zbawił nas dla swojego własnego zamysłu. Czym jest ten zamysł w Rzymian 8:28? Widzimy go w 8:29, że zostaliśmy przeznaczeni, aby zostać upodobnieni do obrazu Jego Syna, aby On, Syn, był pierworodnym pośród wielu braci. A więc ten, który stał się Synem Bożym w Rzymian 1:3-4, jest teraz prototypem w Rzymian 8. A celem jest mieć wielu synów upodobnionych do Jego obrazu i będzie on miał pierwszeństwo pośród nich. To dlatego znać Pana jako pierworodnego Syna, doświadczać Go, radować się Nim, chwalić Go, wywyższać Go. To dlatego jest to tak kluczowe, ponieważ 13 rozdział Dziejów Apostolskich objawia, że to Ten, którego powielamy. Ponieważ celem głoszenia Ewangelii nie jest jedynie zbawiać ludzi od jeziora ognistego, ale tym celem jest utworzyć więcej synów, więcej braci. I synowie w Rzymian 8 stają się członkami ciała w Rzymian 12. Następnie ciało stanie się nowym człowiekiem, oblubienicą i królestwem. A więc potrzebujemy bardzo jasnej wizji tego, którego rozprzestrzeniamy. E. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus narodził się, żeby być pierworodnym synem. W tym samym czasie też wszyscy Jego wierzący narodzili się, żeby być wieloma synami Bożymi. Spośród tych wielu braci, tylko pierworodny jest Bożym jednorodzonym synem. Nasz Pan, który miał na imię Emanuel, powiedział nam przy końcu Mateusza 28, jestem z wami przez wszystkie dni. Dziś mamy 4 października. Możemy powiedzieć, Panie Jezu, szanujemy Twoją niewidzialną obecność, jesteś z nami, masz tu pierwszeństwo, jesteś tu centrum, jesteś z nami jako jednorodzony Syn i jesteś z nami jako pierworodny Syn. I to szkolenie dla starszych jest zgromadzeniem Twoich wielu synów, którzy Cię wywyższają jako pierworodnego Syna i którzy Ci mówią, Panie Jezu, pragniemy, abyś miał wielu, wielu więcej braci i aby Bóg miał wielu więcej synów. I to szkolenie służy właśnie temu, żeby coś zostało w Was złożone, jak depozyt. Jako w odbiornikach i później poprzez nas, jako tych, którzy wszczepiają, aby ta kwestia została przekazana całemu ciału. Następnie na całej ziemi będzie świeże ciężkie brzemię, aby rozprzestrzeniać tego wspaniałego, pierworodnego Syna Bożego. Dwa. Ten jednorodzony Syn Boży w swym zmartwychwstałym człowieczeństwie jest również pierworodnym Synem Bożym. Pierworodny posiada zarówno boskość, jak i człowieczeństwo. My zaś, Jego wierzący, liczni Synowie Boży, również posiadamy zarówno ludzką naturę, jak i boską. Cześć, Boży ludzie. Pomyślcie tylko o swoim odrodzonym duchu. Czy Twój odrodzony duch ludzki, czy Twój odrodzony duch jest ludzki, czy boski? Jest ludzki, ponieważ Bóg stworzył ducha w człowieku, ludzkiego ducha, ale duch wszedł do naszego ludzkiego ducha, odrodził go i zespolił się z nim. A więc nasz zespolony duch jest zarówno boski, jak i ludzki. Co się stanie z nami wszystkimi? Ten zespolony bosko-ludzki duch zacznie rozprzestrzeniać się w nas. Stanie się duchem naszego umysłu, aby odnowić nasz umysł. Następnie zostaniemy przeobrażeni poprzez odnowienie naszego umysłu. To otworzy drogę dla zespolonego ducha, aby dotarł do naszej duszy i ostatecznie cel, nasza wola, abyśmy mieli ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I stajemy się tym, co rozprzestrzeniamy. I wtedy jesteśmy tym, o czym świadczymy. A więc dzień po dniu nie chcemy stracić nawet jednego dnia. Chcemy, aby ten usynowiający proces miał miejsce wewnątrz nas, aż będziemy w Pieśni nad Pieśniami w rozdziale 8 i naszym pragnieniem, naszą tęsknotą będzie: po prostu chcę Ciebie zobaczyć na zewnątrz mojego ciała. Po prostu tęsknię, aby być pochwycony. Powróć. Z jednej strony osobiście podążamy za tym pierworodnym, wszechzawierającym Chrystusem, nie zadowalając się tym, gdzie jesteśmy, ale po prostu otwierając naszą całą istotę na Niego i pozwalając Mu, dając Mu dostęp do wszystkich naszych wewnętrznych części, aby mógł się w pełni powielić. I to wszystko będzie miało miejsce w kontekście życia Kościoła, ale z drugiej strony odkładamy na bok nasze zamartwianie się naszą duchowym stanem i po prostu podejmujemy to brzemię. Musimy rozprzestrzeniać tego Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. I to będzie powszechne brzemię i praktyka, aż do momentu, kiedy wszyscy zostaniemy pochwyceni. W Księdze Objawienia 22, na samym końcu, oblubienica jest gotowa. Duch i oblubienica są jedno. I wtedy jest wezwanie. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. I wciąż brzmi wezwanie. Jeśli ktoś jest spragniony, wciąż jest to wezwanie. Nie jest jeszcze za późno. Wiek ma ulec zmianie, ale nie jest za późno. Przyjdź i napij się. Nie powiemy tylko: zapomnijmy o Tobie. My teraz właśnie mamy zamiar być pochwyceni. Nie. Wciąż, w tym ostatnim momencie, jeśli jeszcze jest jedna osoba, jeszcze ktoś, jeszcze może ktoś w Angolii, może ktoś w Mozambiku, może ktoś jeszcze w Lesoto, może ktoś w Kongo, napij się. Nie jest za późno. Teraz najbardziej kluczowy punkt, który mamy w sekcji F. I punkty 3 i 4 rzymskie są dodatkowe i w ciągu 12 minut zakończymy poselstwo. Poselstwo nie musi być dłuższe, tak abyśmy mieli dużo czasu, aby odpowiedzieć i mieć inną społeczność. ale teraz musimy się skupić na tej sekcji. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł nie głosił Chrystusa, który jest jednorodzonym Synem, jak to czyni Ewangelia Jana. W tym rozdziale Dziejów Apostolskich głosił Chrystusa, który jest pierworodnym Synem Bożym, w celu rozprzestrzeniania Go. Pierworodny Syn dla rozprzestrzeniania Go. Pan, jako jednorodzony Syn, jest ucieleśnieniem boskiego życia. Ewangelia Jana podkreśla to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i że jako Syn Boży jest ucieleśnieniem boskiego życia. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus stał się pierworodnym Synem Bożym jako ktoś udzielający życia w celu rozprzestrzeniania Go. Stał się pierworodnym Synem z tego powodu. Nie tylko po to, by powrócić do bóstwa jako jednorodzony Syn i jako pierworodny Syn, ale po to, aby otworzyć drogę dla powszechnego rozprzestrzeniania poprzez życie udzielającego życie Ducha. Trzy. Najpierw Chrystus był jednorodzonym Synem jako ucieleśnienie życia. Teraz jest również pierworodnym Synem w celu rozprzestrzeniania życia. To musimy ujrzeć. To jest to, na czym musimy się skupić. Musimy zdać sobie sprawę, że jest on pierworodnym Synem ze względu na rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie życia. Rozprzestrzenianie życia. Ameryka bardzo lubi futbol amerykański. I podczas sezonu futbolu amerykańskiego jacyś drodzy wierzący, naprawdę doceniam i szanuję ich serce, kupują bilety w strefie końcowej boiska i siedzą tam za tą strefą i głoszą to, co ja czasami nazywam Ewangelią końcowej strefy, strefy punktowej boiska. I nie umniejszam ich tutaj, nie minimalizuję tego, co robią, ale trzymają takie plakaty, takie plakietki, które mają napisane Jana 3,16. Bóg wysłał swojego jednorodzonego Syna. Jeśli ktoś ma serce, aby kupić bilet i tam właśnie być, chcą, żeby ktoś po prostu został zbawiony. Amen na to. Ale nie są oni w linii rozprzestrzeniania z Dziejów Apostolskich. Nie mają światła. Boskie życie jest w jednorodzonym Synu, tak. Ale ten, którego Ojciec pragnie rozprzestrzeniać, to pierworodny Syn, który jest zarówno boski, jak i ludzki. I mam nadzieję, że nie jestem wąski w tym, co powiem. Wierzę, że kościoły i święci w Pańskim odzyskiwaniu mogą rozprzestrzeniać pierworodnego Syna. Jest tu światło, mówi tu Pan, jest tu brzemię. I ci, którzy siedzą w tej strefie końcowej z Jana 3,16, widzą, że wieczne życie oznacza, że będziesz na wieczność w niebie z Panem, że nie zginiesz. I dobrze. Nie chcą, aby ludzie zginęli. Ale chcemy, żeby Bóg miał swój wieczny, zbiorowy wyraz. Pragniemy, aby Pan, oblubieniec, miał swoją odpowiedniczkę, swoją oblubienicę. Chcemy, aby Pan w tym wieku miał rzeczywistość ciała Chrystusa. I z tego względu rozprzestrzeniamy pierworodnego Syna, aby Bóg mógł zrodzić wielu, wielu więcej synów. To jest bardzo przyjemne. Moja żona i ja byliśmy w windzie i tam było trzech młodych ludzi, którzy pracowali w hotelu. Rozmawialiśmy z nimi, pobłogosławiliśmy im, uśmiechnęli się i powiedzieli, my też jesteśmy chrześcijanami. Bardzo miło jest spotkać współwierzących w windzie w Addis Abebie. Tylko to, że widzimy po prostu ludzi, którzy są zrodzeni, aby stać się dziećmi Bożymi. Aniołowie się cieszą z tego. W niebie jest radość. 4. Dzięki temu, że Pan stał się pierworodnym Synem Bożym w zmartwychwstaniu, boskie życie zostało udzielone wszystkim wierzącym, żeby spowodować rozprzestrzenianie życia, które w Nim jest ucieleśnione. Bracia, mam nadzieję, że podczas studiowania dzisiaj, w ramach tej miary, którą mamy, skoncentrujemy się na tym i w ramach swojego osobistego podążania za Panem nie puścimy tego i poprosicie Pana, aby dał Wam ducha, mądrości i objawienia, abyście to zobaczyli i aby wpracował to w Waszą istotę. Abyście mieli taką tęsknotę, aby rozprzestrzeniać Chrystusa jako pierworodnego Syna. Mamy teraz dwa skutki, rezultaty tego przyjmowania Go jako pierworodnego Syna. 3. A jeśli chodzi o to, że wzbudził Go z martwych, to powiedział tak. Dam Wam święte rzeczy Dawida, rzeczy wierne. Zmartwychwstały Chrystus jest świętymi i wiernymi rzeczami Dawida. Święte rzeczy Dawida, rzeczy wierne, odnoszą się do zmartwychwstałego Chrystusa. Wyrażenie święte rzeczy Dawida, rzeczy wierne, wskazuje, że Chrystus był Dawidem, ponieważ to z nasienia Dawidowego Bóg wzbudził takiego Chrystusa. Wyrażenie święte rzeczy Dawida, rzeczy wierne, to w rzeczywistości boski tytuł, tytuł Chrystusa. Te święte i wierne rzeczy są aspektami tego, czym Chrystus jest. Mamy teraz wszechzawierającego Chrystusa. Ten pierworodny Syn jest wszechzawierającym Chrystusem w zmartwychwstaniu i został mianowany w ten sposób. Tak więc wszystkie te wierne rzeczy obejmują życie, światło, łaskę, sprawiedliwość, świętość, chleb życia, żywa woda, moc, mądrość, chwała, głębie Boże, głowa, ciało, pierwociny i drugi człowiek. Te święte i wierne rzeczy to sam Chrystus jako miłosierdzie dla nas. Miłosierdzie dla nas. Ostatecznie będzie to nasza taka spontaniczna odpowiedź. Ilekroć zdajemy sobie sprawę z czegoś na temat Pana, doświadczamy Go, radujemy się Nim, mamy poczucie, że chcemy podziękować Bogu za Jego miłosierdzie. Czy to nie miłosierdzie, że tutaj jesteśmy? Czy to nie miłosierdzie, że mamy serce, aby szukać Pana? Czyż to nie miłosierdzie, że jesteśmy chętni otwierać nasze naczynie, aby przyjmować brzemię Pana? Po tym, jak posługa brata Watchmana Nee została kontynuowana i udzielił serii poselstw, wygłosił serię poselstw, które są opublikowane w książce pod takim tytułem, który ma w tym kontynuacja. Pierwsze poselstwo było na temat Bożego miłosierdzia i powiedział tam coś na temat, że coś, co będę długo pamiętał, powiedział, przynajmniej raz w życiu każdego wierzącego, wierzący musi sobie zdać sprawę, że wszystko zależy od Bożego miłosierdzia. Wszystko. To, że jestem wciąż żywy, że wciąż żyję, że jestem z Wami, że mam ten zaszczyt, aby spróbować się z Wami czymś podzielić, to wszystko miłosierdzie. To wszystko to są miłosierdzia Pana. I to ma duży wpływ na naszą istotę. I to będzie się wyrażać w naszym kontaktowaniu się z ludźmi, bez względu na ich, w jakiej sytuacji się znajdują. Spotykasz kobietę, która ma 5 mężów, mieszka z tym, który nie jest jej mężem. W Twoim sercu jest tylko miłosierdzie. I to miłosierdzie staje się pewnego rodzaju łączem. Bez względu na rasę, na narodowość, na klasę społeczną. Nie wiedzą ci ludzie, czy kontaktuje się z nimi powielenie pierworodnego syna, że kontaktuje się z nim powielenie pierworodnego syna, brat, który raduje się wszechzawierającym Chrystusem i jest pełny świadomości, że wszystko, czego kiedykolwiek doświadczył i uzyskał, to Boże miłosierdzie. I teraz jest tutaj z pragnieniem, aby przekazać to, jak człowiek człowiekowi, osoba osobie. Wierzę, że wiele serc się stopi. F. Musimy zobaczyć, że zmartwychwstały Chrystus jest wszystkimi świętymi i wiernymi rzeczami, danymi nam przez Boga, wszechzawierającym darem. To takiego Chrystusa głosił Paweł w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. Cztery. Poprzez Niego ogłaszane jest wam odpuszczenie grzechów. I w Nim każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony. Zauważcie, że nie powiedziane jest tutaj, że teraz odpuszczenie grzechów jest ogłaszane. Teraz możesz zostać usprawiedliwiony. Tekstem skupia się na osobie. Poprzez tę osobę odpuszczenie grzechów jest ci ogłaszane. Poprzez Chrystusa, z którym jesteś, z którym żyjesz w unii, w związku, w zjednoczeniu, możesz ogłaszać odpuszczenie grzechów osobie, która jest obarczona grzechami. Nie przynosisz tej osobie po prostu jakiejś rzeczy. To ta osoba, z którą jesteś jedno. I w tej osobie każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony. I to oznacza, że Bóg przyjmuje cię zgodnie ze standardem swojej sprawiedliwości, ponieważ w tym Chrystusie jest twoja sprawiedliwość. A więc kiedy Bóg patrzy na ciebie, nie widzi twojej przeszłości, nie widzi twoich grzechów, widzi osobę, w którą jesteś owinięty. Pierworodnego syna. Odpuszczenie grzechów stanowi stronę negatywną i służy uwolnieniu nas od potępienia. Usprawiedliwienie stanowi stronę pozytywną i służy pojednaniu nas z Bogiem oraz sprawia, że On nas przyjmuje. W Dziejach Apostolskich 13:38-39 Paweł dwukrotnie mówił o Nim. To On zmartwychwstał, żeby być Bożym pierworodnym Synem, naszym Zbawicielem i wieloma świętymi oraz wiernymi rzeczami. To przez Niego, pierworodnego Syna, Zbawiciela i święte oraz wierne rzeczy, ogłoszono nam odpuszczenie grzechów i to przez Niego zostaliśmy usprawiedliwieni. To On sam, przez którego nam przebaczono i nas usprawiedliwiono, jest naszym przebaczeniem i usprawiedliwieniem. Zarówno przebaczenie, jak i usprawiedliwienie są miłosierdziami dla nas od Boga. Te miłosierdzia to różne aspekty zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystus w zmartwychwstaniu jest naszym przebaczeniem i usprawiedliwieniem. Bracia, rozpowszechniajmy tego zmartwychwstałego Chrystusa jako pierworodnego Syna, aby rzesze ludzi doświadczali odpuszczenia grzechów, usprawiedliwienia przed Bogiem, aby narodzili się z Boga, by stać się naszymi braćmi. Pomódlmy się teraz przez minutę lub dwie z kimś obok nas. Może po prostu możemy podziękować Panu, odpowiedzieć Mu, a brat powie nam, co mamy dalej robić.